Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Dziś niezwykłe wydanie naszej audycji. Raz do roku nam się tak zdarza, że gościmy zwycięzcę konkursu literackiego miasta Gdańska imienia Bolesława Faca. Tym razem jest to zwycięzca za rok 2017. Książka się kilka miesięcy temu ukazała. Michał Wasilewski.
Dzień dobry.
Krzesło Diawellego, pięknie wydane jak zwykle w tym konkursie. A Michał Wasilewski, kompozytor i pisarz, bywał już w Radiu Gdańsk, z tym, że właśnie jako muzyk, prawda?
Tak, właśnie przy okazji wydania płyt zespołu Panika. Wprawdzie to są już stare dzieje, ale tak, miałem okazję tutaj z panem Markiem Cywielskim przeprowadzić wywiady.
No tym razem rozmawiać będziemy o książce, bardzo poważnej lekturze. Krzesło Diawellego i taki jakiś metafizyczny wir kosmiczno, nie wiem jaki, na okładce. Kiedyś ktoś mnie zapytał, a o czym to jest? Ja mówię, no o krześle. I w spojrzeniu mojego interlokutora wyczytałam takie zdziwienie, że ja po prostu pozwoliłam tak sobie z niego zakpić, nie? Że tak go zbyć, tak mu odpowiedzieć. Ale proszę państwa, jeżeli może powstać powieść o krześle, to właśnie powstała. I to jest absolutnie niezwykłe krzesło XVII-wieczne, stworzone przez włoskiego mistrza, trochę chyba szarlatana, który przybył do Gdańska. Salvatore Diavelli, to tak trochę jak Salvatore Dali, prawda? Nie wiem, czy...
Bardzo, bardzo ciekawe skojarzenie. Bo jak się w różnych opiniach o tej książce spotkałem, pojawia się tam słowo surrealizm, sen, coś związane z onirycznością. Także faktycznie to skojarzenie z Dalim jest do pewnego stopnia bardzo interesujące. Ja w ogóle uważam, że autor właściwie powinien przeprowadzać wywiady z czytelnikami swojej książki. Idealna sytuacja to jest taka, żeby autor po prostu po wydaniu książki milczał. Bo to, co miał powiedzieć, zostało powiedziane w książce. Jest coś moim zdaniem nachalnego takiego. Ja oczywiście rozumiem, że warto przybliżyć czytelnikom książkę i tak dalej, ale idealna sytuacja jest tak, że właściwie autor po wydaniu książki po prostu milczy. Spotkania autorskie według mnie powinny się odbywać, to powinno być zupełnie odwrotnie. To autor powinien gdzieś usiąść w jakimś cichym miejscu na widowni i słuchać uważnie, co mają do powiedzenia ludzie, którzy przyszli na to spotkanie, w cudzysłowie autorskie. Oni powinni właśnie być zgromadzeni na scenie i po prostu mówić, co jest środek książce.
Ale jest parę pytań, na które będzie pan musiał przez najbliższy czas wiele razy, tak sądzę, odpowiadać. Na pewno już się zdarzyło. Na przykład, skąd w ogóle to krzesło? Tutaj jest cały właśnie prawie pierwszy rozdział. No wiele stron jest poświęconych temu w ogóle, jak się rodziło krzesło, jak znikało z naszej kultury, jak wracało i tak dalej. I potem co jakiś czas się pojawia ten motyw, aż do, ja tu sobie zaznaczyłam, czemu to krzesło jest wyjątkowe. To już jest XIX wiek, z tego co pamiętam. Ono po prostu jest wygodne, umożliwia przybranie dowolnej pozy, można na nim odpocząć, oddać się rozmyślaniom, rozmowie, można popaść w melancholię. Na tym polega jego wyjątkowość.
Tak, zgadza się. I właściwie na tym moglibyśmy poprzestać, jeśli chodzi o tłumaczenie, czym jest to krzesło. Ten fragment, który pani przeczytała, właściwie streszcza całą jego wyjątkowość. To, co się dzieje przez całą powieść, te wszystkie morderstwa, pożary, utonięcia, popadnięcia w obłęd, zniknięcia, fakt, że krzesło jest przedmiotem szalonych eksperymentów naukowych.
Podróże balonem.
Znaczy to akurat to, że krzesło zostało wzięte na pokład gondoli balonowej, to nie ma nic akurat tutaj wspólnego z tym, że krzesło to spowodowało, ale fakt, że po prostu przez ten cały okres powieściowy...
No dobrze, to unikanie strzału Kupidyna, powiem, bo to też ma miejsce, prawda?
Tak, epidemia miłości, tak. No to w pewnym sensie jest spowodowało to krzesło, tak. I te wszystkie szalone rzeczy to są tak naprawdę nieistotne wobec tego fragmentu, który pani przeczytała. Tu się zawiera właściwie wszystko to, co powinno być o tym krześle. Ono jest po prostu wygodne. W powieści jest tak, że czy w ogóle w historii rzemiosła było tak, że krzesło na początku XVI wieku to jeszcze były strasznie niewygodne konstrukcje. Zresztą same meble były uważane jako taki sprzęt, który gdzieś tam walał się po domu, one nie były ustawiane tak jak to dzisiaj znamy, na przykład, że mamy aranżację wnętrz. Jakby aranżacja wnętrz przyszła razem z aranżacją jakby umysłów, znaczy stanu świadomości, bo jeszcze 2-3 wieki temu takie pojęcia jak, nie wiem, na przykład melancholia, miłość własna, one jeszcze nie istniały, po prostu one musiały zaistnieć dopiero w jakimś procesie i ten proces odpowiadał jakby również urządzaniu wnętrz w domach.
W ogóle takie pojęcie jak własny kąt, prawda? Teraz się wydaje oczywiste. Już nie mówię o własnym pokoju, co Virginia Woolf w sprawie kobiet opisała, ale w ogóle ludzie żyli, jak to się mówi, na kupie, prawda? Nie mieli tej przestrzeni, nie aranżowali jej w ten sposób.
Dopiero później zaczęło być rozdzielanie jakby tej sfery prywatnej, intymnej od tej sfery publicznej. I dlatego u mnie też jest często takie nawiązanie właśnie miasto a dom, że to są takie dwie przestrzenie, które ze sobą jakby zwalczają się do pewnego stopnia albo przebierają jakieś absurdalne formy, na przykład w końcowej scenie, kiedy z miasta próbuje się zrobić dom. Coś, co kiedyś może istniało w średniowieczu, kiedy nie było rozróżnienia pomiędzy jakby właśnie tą sferą publiczną a sferą prywatną, że właściwie każdy wchodził do sobie do domu, jakby drzwi były otwarte, to później to w rzeczywistości tej powieści przybiera karykaturalne formy w postaci usiłowania zrobienia z miasta domu.
Czyli dostosowania Gdańska do krzesła, bo to jest takie zadanie, prawda?
Takie jest zadanie.
Czyli Gdańsk ma być tym, nie wiem, monstrualnym pokojem, pomieszczeniem. To są lata 30. 36?
36, tak.
36 rok. I tu się pojawia skojarzenie, na które ja bym z kolei nie wpadła, czyli Hakenkreuz jako obraz połamanego krzesła.
Tak, dokładnie. To jest jedno ze skojarzeń jednej z bohaterek tej powieści, która jej się właśnie kojarzy, swastyka jej się kojarzy z połamanym krzesłem.
Bardzo dużo jest tu tych obrazów cały czas. Znaczy nie tylko w Gdańsku dzieje się akcja, bo pojawia się Kraków, tam jest epidemia miłości, różne inne.
W Paryżu jest epidemia.
A w Paryżu.
Gdzieżby inaczej.
Aj, to widzi pan. No,
ale w Kraków jest pierwszym miastem, w którym ta bohaterka, która jak ten grand tour z krzesłem przez całą Europę robi, jest pierwszym miastem, właśnie jest Kraków.
Rzeczywiście, no to dobrze, to przepraszam.
Tam się też rzeczywiście tam miasto
chodzi
może...
o Bebę,
tak.
Bardzo przenoszoną dziewczynkę z cyrku.
Tak.
Uciekła. I tutaj z kolei mnie się to kojarzy jakoś z Oskarem, z Blaszanego Bębenka. I różne takie w ogóle skojarzenia. Czy pan czerpał z jakichś takich literackich wzorców?
Nie miałem tego skojarzenia. Jak tworzyłem tą postać, nawet też trudno powiedzieć, że ja tworzyłem tą postać, bo ja nie mam takiego zwyczaju, że tworzę postacie na zasadzie, że sobie na tablicy wypisuję imię, później cechy tej postaci. To musi mi się jakoś, rys psychologiczny musi mi się jakoś zgadzać i to wszystko jakoś łączy. Nie, bardzo spontanicznie to tworzę. Uważam, że właśnie postać się tworzy jakby tak, lepiej mi się przynajmniej tworzy postać, tak, która robi pewne rzeczy po sobie i jednocześnie czuję, że one po prostu wynikają z siebie, a nie są na zasadzie takiej dobierania sobie pewnych struktur tej postaci do akurat tego, co ma robić. No w każdym razie nie, w przypadku Bebe akurat później mi sobie przypomniałem coś, taki fakt, że rzeczywiście jest tam taka podróż Oskara właśnie, też związana zresztą z cyrkiem, ale to nie miało że jakby wpływu takiego.
No dobrze,
akurat tylko jeszcze dokończę właśnie to, co pani wspomniała, że właśnie Bebe bardzo długo nie chciała się urodzić. Ona przez całą podróż poszukuje własnego miejsca tak naprawdę na świecie. Poszukuje własnego domu. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego ona ma za nim sobie ten zewnętrzny świat. Ponieważ tam we wnętrzu tego łona matki po prostu jest ich dobrze. I ona czuje się tam jak w domu. I później po wydostaniu się na te warunki zewnętrzne, piekło, jakiego doznaje, jest tak naprawdę właśnie tym, do czego nie chciała dążyć, dlatego ucieka z cyrku, żeby właśnie z powrotem znaleźć się w tym jakby tym bezpiecznym łonie.
Takim kokonie trochę, tak. No to znów zastanówmy się, czym jest to krzesło, bo tak jak ona chce się odgrodzić od świata, wrócić do łona i ona właściwie na tym krześle staje się nietykalna, prawda? Ona siada sobie w centrach miast, Kraków, Paryż i inne i nawet strzała Kupidyna przez tę zaporę, jakąś taką bańkę, którą to krzesło tworzy, schronienie nie trafi. Jest taki francuski oficer, który nie znosi swojej popularności i na tym krześle, na przyjęciu staje się niewidzialny, prawda? Jak to krzesło działa? Czy ono jest przychylne, czy ono jest wrogie?
Zależało mi na tym, żeby z krzesła nie robić jakiejś takiej magicznego rekwizytu, który wszystko jest, według mnie, ma swoje prawdopodobieństwo, że to rzeczywiście mogło się wydarzyć, bo te moce krzesła nie są jakimiś magicznymi mocami. One przyszły w konkretnym momencie, na samym początku powieści, tyle mogę zdradzić. To są bardzo racjonalne moce, które dopiero jak zostają odkryte w naszym rzeczywistym świecie, zresztą w powieściowym świecie również, bo to się przenika, te moce zostają odkryte pod koniec XIX wieku. Nie chcę tu zdradzać, jakie moce chodzi, ale one są dla mnie oczywiste. I to wszystko, co się dzieje, pewne właściwości krzesła, drewna, z którego to krzesło jest wykonane, no powodują właśnie takie różne sytuacje. W przypadku na przykład tego porucznika, Jana Maria Farpaszko, o którym pani wspomniała, że że on znika na przyjęciu w salonie. Mogę tutaj tylko tak zasugerować, że pewne dopasowanie, aranżacja wnętrz może powodować pewne takie iluzje w postaci właśnie, że coś jest niedostrzegalne dla kogoś. Bo na przykład kucharka Zyta od razu widzi porucznika. Ona nie potrzebuje. Ale ludzie, którzy są jak hrabia Krzyczyński, który jest zafascynowany właśnie urządzaniem wnętrz, pewnych rzeczy po prostu nie dostrzega. Nie potrafi tego dostrzec. I dlatego mu porucznik znika. I też w większości ludzi. Ale na przykład wspomnianej kucharce Zycie właśnie nie znika. Z jakichś powodów. Bo ona nie... No ale już nie chcę po prostu, nie chcę wyjaśnić.
Dziwne to krzesło, dziwny jest ten świat. To jest też taki moment już rzeczywiście w tym Gdańsku w latach 30., kiedy pewna włoska reżyserka patrzy na tego aranżera, że tak powiem, Gdańska i nagle zdaje sobie sprawę po pierwsze z jego wartości, a po drugie z tego, że to krzesło na niego patrzy. Że ona dzięki temu, że z tego krzesła na niego patrzy, zobaczyła to.
Tak. No jakby krzesło przechodzi pewną taką ewolucję. Znaczy ta ewolucja następuje poprzez postrzeganie tego krzesła przez ludzi i przez czasy, które ci ludzie reprezentują. Na początku krzesło jest dziwaczne dla... tuż po stworzeniu, albo inne meble diawelnego, o czym tam jest mowa też w książce. Inne meble są dziwaczne, ponieważ trochę odstają od standardu, po prostu są wygodne. Coś, na co ówcześni XVII-wieczni mieszczanie nie są przygotowani. A tak jak właśnie w tym pierwszym fragmencie, który pani przeczytała, ono jest po prostu wygodne. Ono jest, oczywiście ono jest trochę, to jest fakt, ten fakt trochę przerysowywany, ale mimo wszystko trudno zaakceptować, uznać coś takiego, do czego ludzie w owym czasie nie byli przygotowani i w związku z tym nadają krzesłu różne dziwne cechy, wyrażają się o nim dziwnie. Później z kolei krzesło zaczyna być jakby idealnie dostosowane dla pewnych oczu do wnętrza i dlatego na przykład znika. Później właśnie na początku XX wieku dzieje się właśnie z krzesłem, właściwie postrzeganiem krzesła przez bohatera to, co się dzieje, że po prostu widzi to, co chce widzieć tak naprawdę. Ale to jest, mówię, to jest równolegle jakby z postrzeganiem też samego sprzętu, samej rzeczy, bo ja też się zastanawiam w tej powieści na tym, jaka jest ewolucja samej rzeczy, samego sprzętu, samego mebla, jakie jest postrzeganie jego funkcja w domu, wobec człowieka i tak dalej.
Bardzo to wszystko ciekawe, ale skąd pan ma tak ogromną wiedzę, którą to już uchylę rąbka tajemnicy, jurorzy konkursu Nagrody imienia Bolesława Faca, a przede wszystkim profesor Kazimierz Nowosielski podkreślał, że ale jaka tu, zobaczcie, jaka tu jest precyzja, jaka tu jest wiedza o, no nie wiem nawet, czy to można powiedzieć, o stolarce, o rodzaju drewna, politury, obróbce drewna i tak dalej. To już nie mówię o wiedzy o Gdańsku na przestrzeni tych kilkuset lat, czy w ogóle o świecie, o kulturze przedmiotu, o kulturze bycia.
Znaczy, nie ukrywam, że dużo musiałem, zanim zacząłem pisać, jeszcze nawet zanim skrystalizowała mi się ta postać powieści do postaci krzesła, bo nie wiedziałem tak naprawdę, że to na początku będzie krzesło, ale po prostu miałem długi czas studiowania, jeżdżenia po Gdańsku, robienia zdjęć, czytania o Gdańsku. Po prostu czekałem na jakiś moment, aż mi coś spłynie. Mniej więcej wiedziałem, co ja chcę napisać, ale nie wiedziałem, że to ostatecznie przyjmie formy krzesła. A wtedy, kiedy już to się stało, to nagle jakby poczułem taki wybuch takich małych, nowych wszechświatów. Znaczy, o Boże, to teraz jest niesamowite, ile można, bo tak, krzesło jest wykonane właściwie na podobieństwo człowieka. To jest trochę takie, na wyrost może skojarzenie nieco biblijne, ale to jest jedyny przedmiot, który jest bezpośrednio związany z człowiekiem, który ma niesamowitą, jest świetnym nośnikiem ludzkich postaw. I to zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
Przyszłym czytelnikom, a naszym słuchaczom, że to, jak pan potrafi opisać osobę siedzącą na krześle, pozycję, jaką ona zajmuje, to jest absolutnie fascynujące. Tutaj jest wiele takich przykładów i to też wynika czasem z stylu epoki po prostu, a czasem z sytuacji albo z osobowości danego człowieka.
Dokładnie. I ja przeglądałem mnóstwo obrazów właśnie po to tylko, żeby zobaczyć, jak ludzie siedzą w danej epoce. I jak to się wyraża poprzez ich też w ubiór, całą modę, bo tam na przykład jest dużo o tym, jak się ludzie po prostu ubierali, o modzie, krótko mówiąc, o całej zewnętrzności, włącznie z pozami, bo dla mnie to było takie naturalne, że muszę ukazać jakby całą zewnętrzność człowieka, tą powierzchowność i tą skrywaną wewnętrzność, którą ostatecznie przechowuje w pewien szczególny sposób krzesło i pokazuje w finałowej scenie. Także jakby zewnętrzność, te pozy wszystkie, jakie człowiek przyjmuje na krześle, w jaki sposób się podpiera, czy się nie podpiera, czy zakłada ręce, czy zakłada nogi, to wszystko było dla mnie ważne, bo to wszystko jakby też, przynajmniej w rzeczywistości powieści, to wszystko jakoś świadczy o człowieku, albo może świadczyć fałszywie też o człowieku, bo znaczy ja nie uważam, że coś takiego jak mowa ciała to jest coś takiego absolutnego, co do końca zdradza nasze wnętrze, absolutnie. To jest bardzo zdradliwe. Ludzie bardzo łatwo oceniają właśnie po powierzchowności, po pozach, po wydawanych przez człowieka gestach, gestykulacjach. Sądzą już o człowieku, że to jest taki człowiek i taki człowiek. Właśnie w dużej części ta powieść sprzeciwia się takiemu myśleniu.
Mówi pan bardzo pięknie o człowieku i krześle, ale ja tylko chciałam jeszcze wspomnieć, że takim właściwie bohaterem tej książki jest cały świat przedmiotów i architektury, łącznie z niebem, które staje się właściwie rodzajem sufitu tutaj w wielu miastach, prawda? I to jest taka panorama, to jest taki obraz tak gęsto namalowany, że czasem aż trudno mi było się skupić tutaj i odcyfrować różne sytuacje. Przypominało mi to właśnie takie malarstwo pełne jakichś takich drobiazgów, symboli, gdzie właściwie ludzie są na tej samej płaszczyźnie, co przedmioty i architektura, tak samo opisywani.
Do pewnego stopnia tak, zwłaszcza to jeśli chodzi o miasta. Tak chciałem uskazać, że trochę tak totalnie, taki, to nawet wykracza trochę poza architekturę, to jest raczej urbanistyka, to jest taki moloch miasta. Oczywiście ja chciałem go ukazać też w kontekście domu. Ja w ogóle sam się zdziwiłem, ponieważ po tym jak już zacząłem opisywać miasta, stwierdziłem, że muszę coś na temat urbanistyki postudiować i okazało się, że użyte terminy, które chciałem użyć w kontekście miasta, więc atypowo domowe terminy, czyli podłoga, sufit, występują również w terminologii fachowej, jeśli chodzi o urbanistykę. Tam rzeczywiście się określa podłogę jako, no nie wiem, szlifowany kamień na placu, albo pierzeje jako ścianę. Sufit właśnie jako, określa się jako to, po prostu jako niebo. I rzeczywiście no, ludzie są ukazani w miastach dlatego tak trochę jak rzeczy, ponieważ to był jakby taki wątek, który też chciałem mocno zaznaczyć. To znaczy jednostka, a społeczeństwa, tłum właściwie. Bo krzesło łączy się indywidualnie z jakimś konkretnym człowiekiem. Jest jakaś walka zawsze pomiędzy człowiekiem, a właśnie z jakąś grupą ludzi, może nie od razu społeczeństwem, ale po prostu jakąś grupą ludzi, którzy z pewnych powodów tego człowieka, tego samotnego człowieka, który odważa się na tą indywidualność, w jakiś sposób nie akceptują i próbują go w jakiś sposób ocenić właśnie za pomocą tego, jak się porusza, w jakie pozycje przyjmuje, jaki się ubrał, co w przypadku Bebe ma na przykład bardzo, bardzo charakterystyczną postać. Ale właśnie chciałem właśnie pokazać, że tę taką stadną, pewnego stopnia stadną bezmyślność tłumu i konkretnego człowieka z jego wnętrzem jakby, i przeciwstawić te dwie rzeczy. Dlatego jakby ludzie w miastach, to są jakby, oni nie mają własnego ja do pewnego stopnia, tylko oni są kierowani jakby golemem tego miasta. Także, dlatego oni poruszają się bardziej w konwencjach jako tłum. Tak. A człowiek na krześle jest jakby jest tym jedynym, który potrafi zachować jakąś własną indywidualność, w przeciwieństwie właśnie do tego stadnego tłumu miasta.
Nie miał pan racji, mówiąc na początku, że autor nie powinien już komentować swojej książki. Ja bardzo dużo zyskałam na tej krótkiej przecież z konieczności rozmowie. I nie będziemy już mówić ani o tym, kim był Diavelli, ani o czarownicach, prawda, ani o krześle elektrycznym, o takich różnych rzeczach, które tu się pojawiają, a ja tylko tak na zachętę rzuciłam. Natomiast muszę pana zapytać, bo to nie jest pierwsza rzecz, jaką pan w życiu napisał, ale myślę, że taka powieść wydana, no to jest jakiś taki duży debiut, co? I co teraz? Czy już ma pan następną powieść? Czy w tę stronę, czy w inną zupełnie pan pójdzie?
Czy nie chciałbym zdradzać, ale idę w pewną stronę, ale nie chciałbym... Jestem teraz w takiej chmurze myślowej, podobnie jak byłem przed pisaniem tej książki. I pozwalam sobie na taką wolność, to znaczy nie szukanie na siłę jakiegoś tematu powieści, że po prostu nie coś też, że mi coś spadnie z nieba, ale czasami tak się zdarza, że pewne rzeczy, tak pewne koincydencje, jakieś skojarzenia nagle na człowieka spływają i coś się z tego po prostu, ale muszę mieć jakiś naprawdę pomysł taki konkretny jeszcze, którego jeszcze nie mam, ale wiem o czym chcę pisać, ale jeszcze nie jest to skonkretyzowane.
Z czysto ludzkiej ciekawości, ile zajęło panu tutaj od tej chmury do napisania tekstu, czasu, jeśli chodzi o krzesło? I jak możemy się spodziewać?
Około 3 lat.
Aha. Czyli jest pan na początku albo też w trakcie kolejnej, podobnej pewnie drogi. Na razie mamy Krzesło Diawellego. Michał Wasilewski, kompozytor, pisarz, związany z Gdańskiem, autor muzyki do filmów, gier komputerowych, spektakli teatralnych, laureat konkursów literackich, no i właśnie laureat konkursu literackiego miasta Gdańska imienia Bolesława Faca za rok 2017. Ten konkurs na tym polega, że książka, która go wygrywa, zostaje wydana i właśnie taką książkę mamy teraz w rękach.
Tak, zresztą pięknie wydana przez wydawnictwo W Podwórku, które zrobiło świetną, robotę, naprawdę, jeśli chodzi o całe opracowanie, redakcję i także dziękuję wydawnictwu Podwórku tutaj pani Dorocie Schmidt i panu Stanisławowi Daneckiemu za piękne opracowanie książki.
Dziękujemy i my. Michał Wasilewski, Krzesło Diawellego.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska i Aleksandra Woźniak, która audycję zrealizowała.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.